Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jan Złotorowicz, to jest Garda Portalu Obronnego, a naszym, ale przede wszystkim Państwa gościem, pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry Panie Pułkowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W ciekawych czasach przychodzi nam się, jak to mawiali Chińczycy, spotkać, gdyż często jak prowadzimy tego typu rozmowy, dyskutujemy o tym, jakie wnioski wyciągać z sytuacji w Ukrainie, a po tym, co działo się we wrześniu, listopadzie, musimy zaczynać wyciągać wnioski z tego, co dzieje się na naszej polskiej ziemi. Mieliśmy atak dronowy, mieliśmy zamach na infrastrukturę krytyczną. Zupełnie przez przypadek, bo nie zakładam was aż tak daleko koordynację, armia i MON uruchamia program w gotowości. Na czym on dokładnie ma polegać? Co chcemy osiągnąć tymi? Bo to są, jak rozumiem, szkolenia.
Tak, dokładnie. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, czasy są ciekawe i to przekleństwo, by żył w ciekawych czasach, chyba nas dopadło, mówiąc tak kolokwialnie. Dynamicznie dzieje się bardzo dużo. Jakby krzywa tych zagrożeń gdzieś tam narasta, obserwujemy to wszyscy i już definiują to nie tylko wojskowi, ale jakby w ogólnym takim odbiorze, w komentarzach. To, co się dzieje, dotyka już nie tylko wojska i rozumie już to nie tylko wojsko, ale szeroko społeczeństwo to komentuje, przygląda się temu i coraz więcej chyba osób te działania wszystkie upatruje w tym, o czym myśmy już od dawna mówili, czyli o zagrożeniu takim fizycznym ze strony oczywiście wschodniej. Szkolenia w gotowości. Czym to w ogóle są i dlaczego te szkolenia i dlaczego robi to wojsko i jakie wojsko ma w tym interes? Jak niejako szkolenia na granicy takiej obrony cywilnej, czemu wojsko się w to miesza? Szereg takich pytań i wątpliwości, które się w ostatnim czasie narodziły i chętnie tutaj podyskutuję.
Właśnie dlatego usiedliśmy, żeby rozmawiać, bo jak za każdym razem jak pada tego typu hasło, że jakiś program szkoleń, jakiś czegoś, zaraz idzie w eter, że będzie pobór do wojska. Jakby ja zostawiam na osobną kwestię, czy powinien być, nie powinien, zainteresowanych odsyłam. Portal Obrony zorganizował dużą debatę tu w tym studiu, z której w największym skrócie wyszło, że tak, musimy przywrócić kiedyś program powszechnej służby wojskowej, ale to nie jest ten moment i ta rozmowa. Teraz rozmawiamy właśnie o programie w gotowości, który jest, i chyba od tego musimy zacząć. To są szkolenia dobrowolne.
Tak, dokładnie. Darmowe, dobrowolne, powszechne dla wszystkich obywateli powyżej 18 roku życia. Najświeższe informacje, statystyki z minionego tygodnia. Najstarszy uczestnik 91 lat. Najstarsza uczestniczka 80 lat. To jest oczywiście skrajny przykład, ale tylko pokazuje to, obrazuje, że te szkolenia są naprawdę dla każdego. Akurat tutaj pan brał udział w szkoleniach z cyberhigieny i bardzo dobrze, bo od początku powtarzałem, że te szkolenia z cyberhigieny są właśnie dla starszych osób.
Jak to się mówi w korporacjach, zaparkujmy w tym momencie tą rozmowę, bo to jest ciekawe. Czego może się właśnie taki 90-letni mężczyzna albo 80-letnia kobieta nauczyć na takim szkoleniu?
Ten pan akurat był uczestnikiem szkoleń z cyberhigieny, czyli posługiwania się smartfonem, bezpiecznego korzystania z sieci. Wiadomo, że osoby starsze często stają się obiektem ataku, ofiarami jakichś działań oszustów w sieci i te szkolenia mają przygotować te osoby, w ogóle wszystkie osoby, które w nich biorą, ale jakby te starsze osoby, wydaje mi się, że najwięcej z tych szkoleń wynoszą, do bezpiecznego poruszania się w sieci, do bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych, w ogóle z telefonu, ale też bardzo ważny aspekt tych szkoleń to są takie edukacja w zakresie dezinformacji. Jak weryfikować informacje, jak nie paść ofiarą dezinformacji, z jakich źródeł korzystać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że właśnie osoby starsze powinny być uczestnikami tych szkoleń i powinny jeszcze się zgłosić na szkolenia, które zostały gdzieś tam wolne w niektórych jednostkach.
Jak patrzę na to, co się dzieje, szczególnie przy takich wzmożeniach, szczególnie po tym, co się działo po wrześniowym ataku dronowym i po tym, co się działo po ataku na naszą infrastrukturę kolejową, to mam wrażenie, że wszyscy powinni wręcz obowiązkowo przejść takie szkolenia. Bo tu od razu dotykamy bardzo istotnego punktu, bo to jest oczywiście bardzo szeroki problem. Mówimy tu o dezinformacji, która jest zawsze elementem wojny hybrydowej, w zasadzie podstawowym elementem wojny hybrydowej. To jest też kwestia odporności na cyberataki, bo jak miałem okazję w ramach Gardy tu rozmawiać z premierem Gawkowskim, on też mówił, u podstaw każdego ataku najczęściej zawsze leży błąd ludzki i to często bardzo głupi błąd ludzki, więc ludzi trzeba uczyć często nawet podstawowych zasad właśnie higieny cyberbezpieczeństwa.
Tak nazywają się te szkolenia, jedno z czterech, cyberhigiena, o którym tutaj chwilę rozmawialiśmy, ale ogólnie celem tego programu, tych szkoleń w gotowości jest szeroko pojęta edukacja, jest wzmocnienie odporności, tylko często jakby jest to przez nas wojskowych nadużywane i w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że nie wszyscy być może rozumieją, o co chodzi w tej odporności, na co mam być odporny. I można to w bardzo prosty sposób przełożyć. Odporność, szczepionka, wirusy, odporny na wirusy, a tutaj mam być odporny na pewne działania zewnętrzne. Chodzi o to, że silne społeczeństwo, gotowe społeczeństwo, świadome społeczeństwo i silna armia, silna gospodarka są to dwa filary, które spowodują, że możemy przeciwstawić się jako państwo agresji, nie dopuścić do tej agresji, bo to tak naprawdę jest celem. A dlaczego siły zbrojne te szkolenia realizują, prowadzą, dlaczego się tutaj tak mocno angażują? Dlatego, że świadome społeczeństwo, społeczeństwo, które w sytuacji podbramkowej, w sytuacji krytycznej nie wpada w panikę, to jest społeczeństwo, które pomaga, które nie przeszkadza siłom zbrojnym w prowadzeniu ich operacji. I dlatego to jest dla nas tak ważne. To jest właśnie to wzmocnienie odporności, to jest właśnie to wzmocnienie świadomości społecznej. Oczywiście my jako wojskowi też w tego typu działaniach szkoleniowych upatrujemy aspekt rekrutacyjny, edukacyjny, świadomościowy i tak dalej.
Cała masa wątków, tak, które zaraz spróbujemy sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Dobra, zidentyfikowaliśmy jeden obszar, czyli cyberbezpieczeństwo. Pan mówi, jeśli dobrze pamiętam, o czterech, więc jakie są jeszcze obszary tych szkoleń?
Ogólne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa. Jest to jakby w praktyce pokazany poradnik bezpieczeństwa, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jest to poradnik, który wywołał trochę dyskusji. Pierwsza taka publikacja, która została u nas, która jakby otwarcie mówi o zagrożeniu i mówi o tym, jak się na to zagrożenie przygotować. Ale to nie jest tylko zagrożenie militarne, to jest również zagrożenie kryzysowe, o tym, jak współpracować ze służbami, jak powiadamiać służby, jak reagować na sygnały, jak przygotować siebie i swoich bliskich do sytuacji kryzysowych, nie tylko militarnych, ale i związanych z sytuacjami meteorologicznymi, jakimiś anomaliami, kryzysami również w tym względzie.
To od razu w tym momencie wchodzę słowo. Znowu, korzystając z naszych najświeższych doświadczeń, ten sabotaż na kolei. Tu wiele osób chwaliło jakby postawę maszynisty. Rozumiem, że każdy z nas, kto się na szkolenie w gotowości zgłosi, dowie się też, jak powinien w tego typu sytuacjach reagować.
Tak, i naszym celem jest to, aby... Ale to jest znowu cel trochę innej operacji, operacji Horyzont, o której pewnie też porozmawiamy, ale celem naszym jest, aby wzbudzić takie postawy obywatelskie i aby to nie 200 tysięcy żołnierzy lub kilkadziesiąt tysięcy policjantów stało na straży naszego bezpieczeństwa, tylko naszym celem jest, aby kilkadziesiąt milionów naszych obywateli stało na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, tego, co dzieje się na co dzień w naszym kraju. I w momencie, kiedy widzą jakieś podejrzane sytuacje, aby po prostu poczuli taki obywatelski obowiązek i potrzebę przekazania tego odpowiednim służbom.
To jest ten drugi obszar. To jakie nam jeszcze dwa zostały?
Kolejne to jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Wąskie zagadnienie, ale bardzo ważne dla takiego codziennego funkcjonowania naszego, nie tylko w kryzysie, mówimy o militarnym, ale i również w różnych sytuacjach kryzysowych, z jakimi możemy mieć do czynienia. Wojskowi specjaliści z pierwszej pomocy udzielali i udzielają i będą udzielać do 14 grudnia porad, jak pomóc sobie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, nie wiem, zachwyśnięcia, zasłabnięcia, oparzeń, krwotoków, złamań i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie w ramach 8-godzinnego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeszcze jedno szkolenie dotyczące przetrwania. Na tym szkoleniu chociażby była ta pani lat 80. Szacun za to, że w ogóle odważyła się. To jest bardzo dobry przykład tego, że te szkolenia są naprawdę powszechne i dla wszystkich obywateli.
Bo czego się będziemy uczyć na tych szkoleniach?
Jak sobie poradzić, będąc po prostu poza domem, poza stałym miejscem zamieszkania, jak korzystać z plecaka ewakuacyjnego, co zabrać ze sobą, jak się przygotować, aby przetrwać w terenie takim odosobnionym, w izolacji, na oczekiwanie służb, w oczekiwaniu na na działania podjęte ze strony służb i tak dalej, i tak dalej. To prowadzą oczywiście instruktorzy wojskowi, specjaliści w tym zakresie i z Wojsk Obrony Terytorialnej, i z wojsk operacyjnych w ponad 100 lokalizacjach na terenie całego kraju. Zapraszamy, bo to jest dopiero pierwszy weekend za nami. Za kilka dni następny weekend i następne szkolenia i tak do 14 grudnia 4 weekendy.
Okej, jeżeli komukolwiek z naszych widzów jeszcze się wydaje, że to są, że tak powiem, niepotrzebna wiedza, to warto tu podkreślić jedną rzecz, bo oczywiście my to rozmawiamy o tym w kategorii ciągle realnego zagrożenia kinetyczną wojną Rosji z państwami NATO, ale jak patrzę na te cztery punkty i przypominam sobie wszystkie rozmowy, które odbyliśmy z ekspertami po tej tragicznej powodzi w Polsce ostatniej, to są wszystko elementy, które są niezbędne do tego, żeby sobie w dowolnej kryzysowej sytuacji poradzić.
Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że tutaj z naszej strony jest to potrzeba jakby przygotowania społeczeństwa na współdziałanie również z wojskiem i przygotowania jakby gruntu do efektywnych działań wojska, czyli przygotowane społeczeństwo, które nie przeszkadza wojsku, a wręcz pomaga. Ale to oczywiście rezonuje na czas pokoju i na to, z czym mamy zagrożenia takie codzienne, związane z anomaliami pogodowymi, z sytuacjami kryzysowymi, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, powodzie, inne tego typu, jak najbardziej.
Dokładnie, no to zaraz tak, mówiliśmy tu o 90-latku, 80-letniej kobiecie. Dowolna osoba, która ten wywiad zobaczy i uzna, okej, chce się na coś takiego zapisać, co musi zrobić?
Wystarczy, najszybsi robią to w 8 sekund, sięgnąć po aplikację M-Obywatel, wybrać szkolenia obronne i wybrać najbliższą, dogodną dla swojej lokalizacji jednostkę. Osobom, które nie są sprawne w posługiwaniu się smartfonem, zajmuje to około 30 sekund. Aplikacja M-Obywatel, która dzięki której możliwe są zapisy na te szkolenia w ramach pilotażu, daje możliwości bardzo szybkiego zapisu, wybory,
tylko
szkolenia.
Czy M-Obywatela, czy są też jeszcze
pilotażu takie tylko, w pilotażu tylko M-Obywatel. Są 4 szkolenia, można skorzystać z jednego, z dwóch, z trzech, z czterech.
Wybrać sobie dowoli.
Nie da się skorzystać z dwóch podczas tego samego czasu, bo niektórzy tak próbowali. Jest wiele osób, które wybrało 4 wszystkie te szkolenia, cały wachlarz tych szkoleń w następujących po sobie weekendach. W momencie, kiedy jakieś przypadki losowe spowodują, że nie możemy wziąć w nim udziału, można zrezygnować z tego szkolenia, zwolnić miejsce dla osób, które czekają w kolejce, bo w aglomeracjach dużych tutaj wokół Warszawy, wokół Krakowa, Katowic, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, tam mieliśmy duży odsetek osób, które nie załapały się na te szkolenia. Było bardzo dużo aplikacji, mieliśmy za mało miejsc, te osoby później zmieniały miejsca do innych jednostek, ale podkreślam, że to był pilotaż. Szkolenia, które będą prowadzone w 2026 roku, na pewno będą dzięki temu pilotażowi bardziej zszyte, uszyte na miarę, rozumiem, i lepiej przygotowane.
Cały czas, w każdej chwili można się na to zapisać.
Jeszcze cały czas zapisy są otwarte. Zachęcam też do odwiedzenia strony programu wojsko-polskie.pl/w-gotowości i tam jest na dole strony mapka, która pokazuje graficznie, które jednostki są już zajęte, które jednostki jeszcze mają wolne miejsca.
Czyli trzeba sobie po prostu znaleźć coś w miarę dogodnie, blisko siebie. Rozumiem, trzeba potem dojechać na to szkolenie. Ile czasu na nie trzeba zarezerwować?
8 godzin. 8 godzin.
Na całość czy na dowolny z tych 4 punktów?
Na jedno szkolenie, na które się zapiszemy. Te szkolenia są, każde z nich trwa po 8 godzin. Wybieramy szkolenie, rejestrujemy się i dostajemy później mailowo informacje, szczegóły na temat stawiennictwa, godziny i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba być specjalnie przygotowanym pod kątem, nie wiem, fizycznym, sprawnościowym. To nie są szkolenia wojskowe rozumiane właśnie jako szkolenia wojskowe, gdzie jest potrzebna jakaś sprawność fizyczna, przygotowanie w tym zakresie. Absolutnie nie. Są one dla wszystkich. Od 18 nie ma górnej granicy wieku ani żadnych wymagań, jeżeli chodzi o sprawność.
Udowodnił ten pan.
Jak udowodnił tak jeden z obywateli. Tak.
Jak duży macie na chwilę obecną w waszej ocenie odzew? Jakby jest, brakuje miejsc, są miejsca, w pańskiej ocenie ludzie, jakby społeczeństwo jest zainteresowane tymi szkoleniami?
Mamy odzew bardzo duży, jeżeli chodzi o aplikacje. W tej chwili jest ponad 18 tysięcy aplikacji. Wertuję komórkę, bo chcę pokazać jedne pewne dane statystyczne. Generalnie cel tego programu, albo inaczej, górne możliwości realizacji tego programu pilotażowego to było 25 tysięcy osób.
Tyle sobie założyliście, że przeszkodzicie w ramach tego pilotażu, tak?
Jesteśmy po pierwszym weekendzie i już mamy 18 tysięcy aplikacji, więc jakby idzie to bardzo dobrze. Natomiast celem tego pilotażu jest sprawdzenie, jak to funkcjonuje w formie, która została przygotowana w ramach pilotażu i lepsze uszycie tego programu na przyszły rok, w którym to roku będzie robione to docelowo. Pozytywnie jesteśmy zaskoczeni zainteresowaniem społecznym. To nie jest tak, że musimy kogoś namawiać na siłę do tych szkoleń. Obywatele sami się garną i tu świadczy o tym, jakby ta skala w ciągu pierwszego tygodnia, czy tam 10 dni, 18 tysięcy aplikacji jest, uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Zaobserwowaliśmy dzisiaj i wczoraj po tym pierwszym weekendzie, że skokowo wzrosła liczba aplikacji po pierwszym szkoleniu, co oznacza, że osoby, które wróciły, były zadowolone i powiedziały swoim bliskim: słuchaj, jest fajnie, to jest efektywne, to jest dobre, zapisz się. Widzieliśmy to naprawdę skokowo i to widać w dzisiejszych tych statystykach, które nawet tutaj przyniosłem. Największy odsetek i największa część osób jest, które dołączyły do tego szkolenia, to jest w grupie 36-45 lat i to jest 36% obywateli, co oznacza, że są to takie osoby świadome. Nie są to osoby bardzo młode, nie są to osoby już takie w podeszłym wieku, tylko są to osoby już dojrzałe, świadome, stateczne, które mają taką ustabilizowaną swoją sytuację rodzinną, zawodową i jakby widząc też zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, doszły do wniosku, że jest to forma szkolenia, które może im się przydać i jak widać po tej odpowiedzi po ostatnim weekendzie, to te osoby właśnie też można założyć, że zainteresowały kolejne ze swojego otoczenia.
Mówiła, tak jest. Tam jeszcze są jakieś dane warte przytoczenia?
Kobiety 42%, mężczyźni 58%, więc rozkłada się to mniej więcej pół na pół. To nie jest tak, że mężczyźni tutaj są, wydawałoby się, szkolenia obronne, wydawałoby się, że może mężczyźni będą bardziej zainteresowani, że ten odsetek będzie większy. Rozkłada się mniej więcej pół na pół. Tak. No i ciekawe jest to, że właśnie są osoby, które gdzieś tam są w tym takim podeszłym wieku, doświadczeni życiowo, a jednak podejmują tą rękawicę i widzą w tym jeszcze jakiś sens, widzą w tym jakiś użytek dla siebie i potencjał.
Ale mówił pan, że dla armii jest to też jakiś tam potencjalny możliwość dalszej rekrutacji. Czyli rozumiem też, że jeżeli ktoś pójdzie na takie szkolenia i sobie pomyśli, wow, to jest dla mnie, to jest to wstęp do tego, żeby się zaciągnąć?
Każde tego typu działania dla armii mają potencjał taki rekrutacyjny. To nie jest tak, że... i też chcę wytłumaczyć właśnie jedną, bo pojawiały się pytania, czy jak pójdę na te szkolenia w gotowości, to już od razu dostaję przydział mobilizacyjny, czy to się wiąże z jakąś później moim takim fizyczną koniecznością zaangażowania i współpracy z wojskiem? Absolutnie nie. To się kończy tak naprawdę zdobyciem pewnej wiedzy, umiejętności i wydaniem certyfikatu. I na tym kończymy przygodę. Oczywiście ona może być kontynuowana, jeżeli chodzi o kolejne szkolenia. A być może część z tych osób złapie bakcyla w tej pierwszej takiej interakcji z wojskiem, podejmą decyzję, że to jest dla mnie, albo zaczną interesować się bliżej tym tematem i podejmą decyzję o wstąpieniu do wojska. Dla nas na pewno zawsze wszelkie tego typu interakcje ze światem cywilnym mają aspekt rekrutacyjny, nie ukrywam tego.
Ale to tak jak rozmawialiśmy, trzeba to podkreślić, że to jest dobrowolne, bo to zawsze budzi duże tań. I co istotne, że tak jak pan mówił, to nie chodzi o to, że to jest zastęp do tego, żeby potem w kamasze tych wszystkich ludzi targać. To jest, żebyśmy to też podkreślili, pan już powiedział, ale to trzeba do znudzenia, mam wrażenie, powtarzać. Jakby społeczeństwo musi być tak samo przygotowane na różnego rodzaju zagrożenia jak armia, bo jeżeli społeczeństwo będzie nieprzygotowane, to nawet najlepiej uzbrojona, najlepiej przygotowana armia sobie po prostu nie poradzi.
Po 2010 roku, kiedy została u nas zawieszona służba wojskowa, obrona naszego państwa stała się jakby w pewnej formie produktem, za który płaci się podatkami. I Biała Księga, to, że w pewnym momencie zostało jakby ogłoszone, że nie ma zagrożenia dla funkcjonowania naszego państwa, że żyjemy w świecie pokoju i będzie to perspektywą najbliższych lat. I chcę tutaj dodać, że nie było to tylko i wyłącznie jakby w skali Polski, nie było to, był to ogólnoświatowy trend. Ogólnoświatowy trend, tak po prostu, taka była po prostu sytuacja, takie były, tak się działo. I bezpieczeństwo stało się w pewnym sensie produktem, za który społeczeństwo uznawało, że jeżeli płaci podatki, to odstawia to dla wojska. Wojsko jest po to, żeby bronić ojczyzny. Teraz sytuacja się zmieniła. Widzimy też na przykładzie Ukrainy, jak to jest. Sama armia, samo wojsko, żeby nie wiem jak było dłużej, nie wiem jak dobrze wyposażone, nie jest w stanie obronić, nie jest w stanie obronić państwa. Potrzebne jest tutaj wsparcie społeczeństwa, potrzebne jest zaangażowanie społeczeństwa, potrzebne jest, to działa też jakby w, na tym poziomie odstraszania. Jeżeli potencjalny adwersarz, przeciwnik widzi, że społeczeństwo jest gotowe, że społeczeństwo stoi za wojskiem, że świadomość pewnych postaw obywatelskich, świadomość zagrożeń jest wysoka, to adwersarz nie zaatakuje albo będzie podejmował dużo, będzie musiał podjąć dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej kosztowne działania ze swojej strony, aby zaatakować dane państwo, aby zrobić kroki, które będą skutkowały próbą zajęcia terytorium, tak?
Cały czas mówimy, że to jest pilotaż, który już wiemy, że będzie kontynuowany. Na ile powinien on być, albo jest szansa, żeby stał się po prostu stałym elementem naszego systemu obronnego?
Znaczy on się stanie, takie są założenia, stanie się stałym elementem, z tym, że wojsko widzi jakby w tej akurat, w tym akurat aspekcie kres swoich działań i z naszego punktu widzenia chcielibyśmy w przyszłym roku, dokładnie za rok, aby ten program, ta część programu w gotowości dotycząca szkoleń obronnych, tych czterech, o których tutaj mówimy, aby te szkolenia były już dalej kontynuowane przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast, żebyśmy my jako wojsko zostali na drugiej nodze, na tym drugim filarze tych szkoleń, czyli żebyśmy zajęli się rezerwami. I to jest druga część, której tutaj w tej rozmowie do tej pory nie poruszyliśmy, a z naszego punktu widzenia wojskowego jest to bardzo ważna część tego programu w gotowości, rezerwy. W tej chwili w Sztabie Generalnym trwają bardzo intensywne prace nad, nad tak zwanym upodmiotowieniem rezerw.
To ja znowu wejdę w słowo, bo jeden wątek jeszcze mam tu zapisane i podkreślone rezerwy i zaraz do tego tematu wrócimy, tak, ale zanim do tego nie przyjmę, bo pan jeszcze mówił, że to jest też przestrzeń do tego, żeby się tak powiem podzielić pewnymi obowiązkami też z innymi służbami, mówimy o MSWiA, czyli tak na dobrą sprawę przede wszystkim Policja, Straż Pożarna.
Tak.
Jaka powinna być rola tych służb w tego typu szkoleniach?
Biorąc pod uwagę, że są to szkolenia, których spory zakres dotyczy obrony cywilnej, z tego chociażby względu jakby służby typu właśnie Straż Pożarna, widzimy tutaj potrzebę albo możliwości zaangażowania się ich i na pewno będziemy o to zabiegali. Z racji tematyki tych szkoleń, ich zakresu. Wojsko, myślę, że wojsko zostało tutaj wykorzystane do tego, żeby rozpędzić ten projekt, nadać jemu pewne ramy. Naszym celem teraz będzie zaangażowanie instytucji tych właśnie podległych MSWiA. Zresztą nasza współpraca ze Strażą Pożarną, z Policją, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, jest bardzo bliska i pewnie już będzie tak, że w przyszłym roku w ramach tej właściwej realizacji programu szkoleń w gotowości po pilotażu te służby będą angażowane już na równi we współpracy z wojskiem, tak żeby wspólnie prowadzić te szkolenia i tak żeby gdzieś tam pod koniec roku te szkolenia przeszły właśnie do tych służb.
Tak, i teraz tu wracamy do tego bardzo istotnego słowa, które podkreśliłem, czyli rezerw, bo tak jak sam powiedział, no wy przede wszystkim na tym powinniście, wojsko przede wszystkim na tym powinno się skoncentrować, a to znowu jakby doświadczenie ukraińskie jest takie, że no bez rezerw też możemy mieć poważne problemy w przypadku, gdyby no doszło do najgorszego. Jak możemy poprawić sytuację na tym odcinku?
Tak, dokładnie. My widzimy, jako wojsko widzimy nie tylko te bieżące wyzwania w zakresie rekrutacji i stanu rezerw, ilości napływu, uzupełniania rezerw, ale widzimy też wyzwania demograficzne i to, z czym możemy się mierzyć w przyszłości. I dlatego chcemy uatrakcyjnić służbę w rezerwie. Większość jeszcze społeczeństwa kojarzy rezerwę z tą rezerwą pasywną. Niewiele osób, jak rozmawiam gdzieś tam z osobami znajomymi, z osobami cywilnymi, to niewiele osób wie, że funkcjonuje coś takiego jak aktywna rezerwa, mimo tego, że już od jakiegoś czasu ta służba jest na równi z innymi formami służby. Chcemy, aby stała się ona jeszcze bardziej atrakcyjna. Chcemy, aby rezerwiści mogli się rozwijać swoją karierę w ramach rezerwy, aby mogli zdobywać dodatkowe kwalifikacje niezwiązane tylko z ich przydziałem mobilizacyjnych, aby mogli z pewnego koszyka dodatkowych szkoleń wybierać sobie to, co ich interesuje i rozwijać się w ramach właśnie dodatkowych specjalności. Będą powstawały szkoły podchorążych rezerwy, które będą przy uczelniach cywilnych. Ukończenie tych szkoleń, tych kursów będzie wiązało się z możliwością uzyskania szlifów oficerskich.
Tu mówimy o szkoleniach na poziomie szkolnictwa wyższego czy średniego?
Szkolnictwo wyższe. Przy uczelniach i to też będzie w przyszłym roku rozwijane przy wybranych pewnych uczelniach cywilnych. Będą szkoły podchorążych rezerwy powstawały, które będą w ramach których studenci będą mogli wejść w taki 3-letni cykl szkolenia zakończony promocją oficerską. Będą mogli wejść wtedy, pozostać w aktywnej rezerwie, będą mogli przejść do pasywnej rezerwy, będą mogli przejść do służby zawodowej.
Połączyć z normalnym tokiem studiów.
Z normalnym tokiem studiów. To też będą tam pewne profity finansowe z tym związane. Dodatkowe szkolenia, dodatkowa możliwość wejścia do systemu rezerw dla ochotników, osoby, które do tej pory nie miały żadnego związku ze służbą wojskową, nie odbyły żadnej formy służby wojskowej. Jako ochotnicy będą mogli skończyć szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę wojskową i wejść w system znowu rezerwy pasywnej albo rezerwy aktywnej. Nie chciałbym mówić więcej, dlatego że w tej chwili jest to też sprawa, która jest dość dynamicznie omawiana właśnie w Sztabie Generalnym. Przygotowywane są pewne rozwiązania. Pracuje grupa, która te rozwiązania przygotowuje. Rok 2026 będzie na pewno rokiem dużych zmian w tym zakresie. I długofalowo chcemy, aby żołnierz rezerwy stał się na równi żołnierzem, żeby jakby ta forma służby była traktowana na równi ze służbą zawodową, służbą terytorialną, służbą wojskową, aby nie było tak, że ten żołnierz rezerwy jest żołnierzem powiedzmy drugiej kategorii.
Znaczy, innymi słowy, mamy obok siebie funkcjonujące dwa całkiem obiecujące programy, które właśnie z jednej strony poprawią odporność społeczeństwa, odporność po stronie cywilnej, tak, ale też potencjalnie zwiększą zasoby kadrowe wojska.
Tak, dokładnie. Dokładnie taki jest cel tego programu. W tej chwili skupiamy się na tym programie w gotowości ukierunkowanym, skierowanym do osób cywilnych. I o nim się najwięcej mówi, bo on tak jakby się rozpoczął. Natomiast równolegle trwają prace nad tym, co będzie się działo w przyszłym roku, czyli na kierunku takiego pobudzenia, innego podejścia, jeżeli chodzi o rezerwy. Przypomnijmy też, że program w gotowości, ten skierowany dla cywili, to nie tylko szkolenia indywidualne, takie już, z którymi mieliśmy do czynienia w miniony weekend i które będą prowadzone do 14 grudnia, a w przyszłym roku w ramach docelowego programu, ale to również szkolenia tak zwane grupowe, skierowane dla firm, instytucji, skrzykniętej grupy osób, które mogą zapotrzebować szkolenie wojska dostosowane do właśnie dostosowane do danej grupy, która o nie wnioskuje. Czy to jest firma, czy to jest jakiś zakład pracy, czy to jest sołectwo, koło gospodyń wiejskich, nie wiem, możemy sobie wyobrazić naprawdę najróżniejsze grupy osobowe, które mogą wystąpić o takie szkolenia. W tej chwili trwa nabór aplikacji, wniosków za pośrednictwem strony internetowej, formularza, który jest na stronie internetowej programu.
Coś takiego to już się raczej firma przez obywatela nie zapisze.
Tak? Nie, zbieramy i nie, w tej chwili zbieramy tylko i wyłącznie wnioski, aplikacje co do zakresu tych szkoleń od firm, od właśnie takich podmiotów grupowych. Dopiero jak zbierzemy to wszystko, będziemy wiedzieli, jakie jest zapotrzebowanie i wtedy te szkolenia będą szyte na miarę.
Na takim etapie właśnie zbieracie zapotrzebowanie i spróbujecie się dostosować.
Tak, dokładnie.
No to jeżeli nas oglądają nie tylko ludzie zainteresowani indywidualnym szkoleniem, tylko właśnie przedstawiciele firm, przemysłu. Rozumiem, że czy prywatny, czy
państwo, nie ma to znaczenia.
Czy mały zakład pracy, czy sołectwo, czy wielgachna firma.
Tak, dokładnie.
Będziecie się starali jakoś za
odpowiedź. I to jest ciekawe, że będzie to dopasowane do odbiorcy, tak? Czyli innym szkoleniem może być objęci mieszkańcy jakiejś miejscowości, gdzie jest, nie wiem, na Podkarpaciu albo gdzieś na Śląsku, która mierzy się z jakimiś wyzwaniami związanymi z anomaliami pogodowymi, z podtopieniami i tak dalej, jak tam działać, jak reagować, jak współpracować, a innymi może być firma IT, inną tematyką szkolenia, inną może być jakiś grupa, nie wiem, jakiś zespół administracji, nie wiem, gmina, powiat, cokolwiek.
I rozumiem, że też dostaną po wszystkim certyfikat.
Tak, dokładnie.
Bo to zawsze jest istotne. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Tak jak rozmawialiśmy, to jeszcze raz, dobrowolne, powszechne i istotne bardzo szkolenia. Tak na sam koniec, jeżeli nas ogląda ktoś, to pomyśli sobie, kurczę, nie mam czasu na wszystkie cztery, ale jedno bym zrobił. To jakby pan podpowiedział z tych czterech obszarów, to najlepiej w który uderzyć? W cyberbezpieczeństwo?
One są tak różne i jakby położone cztery obok siebie dopiero dają pełny obraz.
Czyli najlepiej na wszystkie cztery się po prostu zapisać.
Najlepiej zapisać się na wszystkie cztery. To jest naprawdę uzależnione od jakby indywidualnych potrzeb. Czy ktoś jakby całe życie się zastanawia, jak zrobić resuscytację, jak pomóc osobie i mierzy się z tym, że zawsze jakoś tak podchodził do tego, jak pies do jeża, nigdy nie odważył się, żeby wziąć udział w tego typu szkoleniu, nigdy nie ćwiczył tego praktycznie. To jest moment, żeby się odważył, żeby podjął tą rękawicę i żeby wziął w tym udział. Niektórzy może się zastanawiają się, jak przetrwać w lesie w warunkach odosobnienia. Niektórzy może nie wiedzą, jak powiadomić służby, jak działać w kryzysie, takim w bardzo ogólnym pojęciu. Inni znowu mają potrzebę tego, jak poruszać się w świecie wirtualnym. Cztery naprawdę bardzo różne. Nie odpowiem na to pytanie. Zachęcam do wzięcia udziału we wszystkich.
Dokładnie. Zachęcamy Państwa, żeby wejść od razu, kliknąć w obywatela i spróbować się umówić, bo miejsc coraz mniej. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu dziękuję bardzo. Żebyście koniecznie lajkujcie kanał Portalu Obronnego na YouTubie, bo tego typu ciekawych rozmów w formacie Garda i też innych będziemy dla Was mieli coraz więcej. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia.